U Michalika muzyka, a w budynku pasty co?
A w budynku pasty muzyka polityczna. W studio profesor Władysław Teofil Bartoszewski, lider listy PSL Koalicja Polska w Warszawie. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Kilka godzin do końca kampanii. Pan profesor jeszcze coś szykuje dla wyborców?
No jeszcze 8 godzin, prawie 8 godzin. Proszę państwa, to jeszcze mnóstwo
bez
czasu. 6
minut.
Bez to mnóstwo czasu. Jeszcze mam przynajmniej jedno wystąpienie telewizyjne, potencjalnie jeszcze drugie spotkanie, konferencję prasową, spotkanie z wyborcami, rozdawanie ulotek, rozmowy. I chyba wystarczy.
Chyba wystarczy do północy czas zapewniony. Jaka była ta kampania?
Początkowo bardzo powolnie się toczyła i nie miała specjalnie jakiegoś takiego tematu wspólnego, jakiegoś przesłania wspólnego i była dość rozmyta, nawet bym powiedział. Dopiero w końcówce troszkę się sprawy zaogniły, troszkę się ludzie podzielili bardziej nawet, muszę powiedzieć, niespodziewane zyski niektórych, niespodziewane straty innych, więc jest bardzo interesujące.
O jakich stratach i zyskach pan profesor myśli?
No jest oczywiste, że jednym z najbardziej ciekawych wydarzeń w ostatnich kilku tygodniach jest znaczący wzrost poparcia dla lewicy. I to takiej lewicy, która jest bardzo dziwnie połączona, no bo socjalny elektorat SLD i dość rewolucyjny elektorat Razem, taki bardzo, nie powiedziałbym socjalistyczny, ale taki wręcz z ciągotami komunistycznymi.
Dla pana profesora to jest niebezpieczne zjawisko, że i stara lewica w postaci SLD wraca do Sejmu, ale też z tym nowym komponentem?
Nie, ja myślę, że akurat to jest dobrze, że wraca lewica do Sejmu, bo lewica zawsze w Polsce istniała. W końcu najstarszą istniejącą partią w Polsce jest Polska Partia Socjalistyczna. Co prawda ona de facto nie funkcjonuje w tej chwili, ale teoretycznie istnieje.
Więc zawsze pytanie, czy SLD to jest dziedzic tamtej tradycji socjalistycznej, z której wywodził się i Piłsudski, i Kazimierz Puszak, zamordowany przez komunistów.
Broń Panie Boże, komuniści nie cierpieli socjalistów i z wzajemnością i nie było żadnego przepływu tutaj. Komuniści gdzie mogli, to socjalistów likwidowali. Począwszy od Polski, ale też w Niemczech, w Związku Sowieckim, wszędzie indziej.
I pytanie, czyim dziedzicem są działacze SLD?
No to są, czy komunistów z PZPR? No to jest postkomuna, no nie ma tutaj co ukrywać. Niektórzy bardziej otwarcie, niektórzy mniej otwarcie, no ale to tak wygląda. Ale no ta partia Razem, która ma duże poparcie wśród młodzieży, partia Wiosna, która jest dość takim fenomenem, powiedziałbym, myślę, że troszkę przemijającym.
Sezonowym, jak nazwa partii.
Sezonowym, tak, ale są ludzie od tej wrażliwości w Polsce i dobrze, że mają na kogo głosować. Tylko, że problem polega na tym, że Platforma Obywatelska, która była centrową partią normalnie, przeszła na stronę lewą i nagle się okazało, że wyborcy Platformy, wyraźnie, czy potencjalni wyborcy Platformy, bo to zobaczymy w czasie wyborów, wygląda na to, że zaczęli uciekać w stronę prawdziwej lewicowej alternatywy, czyli koalicji Lewica.
Wiemy, że zdaniem pana profesora zyskuje Lewica, a jak rozumiem, traci Platforma.
No zdecydowanie traci Platforma, bo część ludzi z Platformy przechodzi do PSL-u, bo oni mają poglądy centrowe.
Jak pan Biernacki, rozumiem.
Na przykład, no właśnie chciałem powiedzieć, jak Marek Biernacki ma się odnaleźć w obecnej Platformie? No on się świetnie odnajduje u nas. No ja rozmawiałem z nim kilka dni temu i on zupełnie sobie widzi siebie tu w tej formacji. I inni tego typu ludzie, a ich jest sporo, i oni widzą, że PSL jest partią centrową, a Platforma się zrobiła partią centrolewicową. No i w tym momencie moim zdaniem jest to błąd taktyczny, no ale to nie ja jestem członkiem Platformy, nie jestem członkiem Platformy, więc nie będę tutaj nic mówił.
Politycy PiSu mówią o bandzie czworga, że już jest w zasadzie nieformalna koalicja od Konfederacji przez PSL, Platformę, po partię Razem skończywszy, wszyscy tylko się interesują tym, jak uderzyć w rząd.
Nie, ja myślę, że to zupełnie inaczej. To jest tak, że nikt z tych partii, to znaczy ani Lewicy, ani Platforma, ani PSL, Koalicja Polska nie ma zamiaru wchodzić w żadne związki z Konfederacją. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość liczy sobie, a widzi, że wcale nie jest oczywiste, że będzie rządziło samodzielnie, mimo tego, co czasem opowiada, ale wiedząc z własnych sondaży, że tak niekoniecznie musi być. I wtedy strategia będzie taka, żeby powyjmować z tej Konfederacji kilku brakujących posłów, jak się da.
Ale z drugiej strony mogą wybierać z PSL-u, albo mogą zawrzeć z PSL-em koalicję, o ile PSL byłby chętny, a PSL mówi nie.
PSL mówi nie stanowczo, to znaczy prezes Kosiniak-Kamysz, Piotr Zgorzelski, sekretarz generalny partii i cała masa innych ludzi mówi nie. No i najbardziej prawdopodobny jest scenariusz taki, nawet nie taki, jaki był w latach 2005-2007, ponieważ pan Kaczyński nie będzie chciał sobie drugiego Lepera brać do koalicji, czy drugiego pana Giertycha, tylko będzie starał się powyjmować, kogo się da powyjmować. Od nas to on już nie powyjmuje, bo kto chciał, to już poszedł. W związku z tym najbardziej prawdopodobne, gdyby się dostali, a wątpię, że się dostaną, to byliby ludzie z Konfederacji. A jak się nie dostaną, to co? Wielka niewiadoma.
Pan poseł Neumann mówił o rządzie ratunkowym, potem się wycofał z tej koalicji czterech partii z Konfederacją włącznie, ale jak rozumiem w panu profesorze jest ta nadzieja, że uda się uciąć posłów, żeby powołać dużą koalicję z Lewicą, z SLD, z Razem, z Wiosną i z PSL-em, z Platformą.
Tak, jest na to szansa. No, oczywiście jest to trudne. To nie ma co się oszukiwać, nie ma co oszukiwać wyborców, dlatego że my idziemy do wyborów jako trzy rozmaite bloki. Każdy ma inne priorytety,
ale
troszkę.
Jeden cel, odsunąć PiS od władzy.
Nie, jeden cel to jest inny. Jeden cel to jest przywrócić praworządność w kraju. To jest cel główny. Drugi cel, z którym nawet się zgadzają niektórzy politycy PiS-u, to jest, żeby zrobić jednak skuteczną reformę służby zdrowia. Dlatego zaproponowaliśmy ten
ministra,
pakt o zdrowiu.
Ministra Szumowskiego ostatnio poparł minister Zembala, polityk Platformy, profesor, kardiochirurg, były minister zdrowia w rządzie Wykopacz.
I minister Szumowski poparł tę koncepcję paktu dla zdrowia, który jest ponadpartyjny, bo zdrowie to naprawdę nie jest kwestia partii, tylko jest kwestia... Ta reforma zdrowia zawsze w każdym kraju jest trudna i ona nie trwa jedną kadencję, tylko trzeba zacząć. My mamy pewne zaległości w tym względzie i jeśli zaczniemy, to jest szansa, że...
Ale jak rozumiem, minister Szumowski, obecny minister zdrowia już zaczął.
No nie zupełnie zaczął, bo jak na razie to te podstawowe rzeczy, o których my mówimy, jeszcze na razie nie mają miejsca. Natomiast jest, nawet dzisiaj rozmawiałem z prezydenckim ministrem, panem Derą, który też widział możliwość i właściwość, żeby się, jeśli chodzi o zdrowie, porozumieć. Więc tutaj jest pewna szansa i nadzieja, tylko że oczywiście nie w okresie kampanii wyborczej, bo kampania wyborcza ma to do siebie, że każdy chce się odróżnić, a nie łączyć.
Powiedział pan profesor w studiu, profesor Władysław Teofil Bartoszewski, lider warszawskiej listy PSL Koalicja Polska, powiedział pan o praworządności. To jest tak, że pan jest przekonany i pewien, że obecnie mamy dyktaturę i faszyzm w Polsce?
Nie, proszę nie nadużywać takich sformułowań. Nie mamy dyktatury, nie mamy faszyzmu.
Politycy Platformy.
Nie mamy faszyzmu. Jest tendencja do wprowadzania systemu autorytarnego. To nie jest dyktatura i to nie jest faszyzm. Ale to nie jest liberalna demokracja również. I tutaj pewne rzeczy należy absolutnie zmienić, dlatego podpisaliśmy w te trzy bloki, które opozycyjnie podpisały tak zwany pakt reformy czy normalizacji, jeśli chodzi o sprawiedliwość i będziemy...
I na czym to będzie trzymać. Polegać?
Po pierwsze, trzeba odwrócić zmiany, które wprowadził rząd PiS w sposób niekonstytucyjny. To będzie bardzo trudne z tego właśnie powodu, że rząd PiS działał tak, jakby miał większość konstytucyjną w Sejmie, a tej większości nie posiada. W związku z tym, żeby je odwrócić w sposób zgodny z prawem i konstytucją, trzeba będzie wprowadzić szereg ustaw. To nie może być jedna wielka specustawa, bo to jest niemożliwe. I jeśli chodzi osobno o sposób wybierania członków KRS-u, osobno, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, osobno, jeśli chodzi o Sąd Najwyższy i tak dalej.
KRS weźmy sobie na warsztat, zostawmy te dwa pozostałe ciała prawnicze, bo cóż jest złego w takiej logice, żebym ja miał wpływ na kształt KRS-u poprzez kartę wyborczą? To chyba lepiej niż kiedy sędziowie sami się wybierają.
Akurat konstytucja przewiduje, że członkowie KRS-u muszą być sędziami.
Ale kto ich wybiera? O tym konstytucja już milczy.
Nie jest to wyraźnie powiedziane w konstytucji, natomiast na pewno nie może tego robić jedna partia polityczna, bo KRS, bo nie może być tak, że partia polityczna wpływa na kształt sądownictwa z tego prostego powodu, że sądownictwo jest tą trzecią władzą i nie może być kontrolowana przez ministra sprawiedliwości.
Ale jak przez w tej kogoś się stało. Musi być, a była kontrolowana przez historię w czasie RP? Był jakiś społeczny model kontroli nad tym, co robią sędziowie?
To nie jest zwykle społeczny. To znaczy tam po pierwsze powinien być odpowiedni samorząd sędziowski, który dyscyplinuje, izba dyscyplinarna, która dyscyplinuje dyscyplinuje swoich sędziów.
To jest olbrzymia władza. Władza sędziego jest większa niż ministra, premiera i posła.
No, niezupełnie. Niezupełnie, a i oczywiście...
Może skazać, może uwolnić.
No tak, no ale...
Ma prawo życia i śmierci bez kontroli.
No życia i śmierci to już nie ma, dlatego, że już nie mamy kary śmierci, dzięki Bogu, bo to...
Ale życia za kratami albo życia na wolności.
Tak, oczywiście.
Odebrania majątku albo zostawienia. Olbrzymia władza.
I tutaj, i to jest prawda, i tutaj nie jest... Jest oczywiste, że tutaj należy mówić o reformie wymiaru sprawiedliwości, bo wymiar sprawiedliwości w Polsce nie funkcjonuje tak, jak powinien i to jest, nie jest rzecz nowa.
Ten element kontroli, żebyśmy mieli jakikolwiek możliwość, może przez polityków albo inaczej, kontrolowania tego, jak się nominuje sędziów, kto trafia do zawodu i kto awansuje w tym zawodzie.
Tak, tu jest to, tylko że to nie może, tego nie powinien robić minister sprawiedliwości, jednocześnie będący prokuratorem generalnym, bo to jest absolutnie niewłaściwe. Dlatego my na przykład popieramy wybór prokuratora generalnego przez ludność, czyli w powszechny sposób. I również wprowadzamy w
to może trzeba... sędziów KRS też można by wybierać tą piętnastkę w wyborach. I to byłby nasz mandat i wpływ na to, jak się kształtuje kasta sędziowska.
Teoretycznie to jest możliwe, ale pod warunkiem, żebyśmy wybierali z grona sędziów, bo nie możemy wybierać. Ale tutaj sama koncepcja, to nie jest oficjalna linia partii PSL, ale to moim zdaniem sam dobór do zawodu sędziowskiego jest bardzo niewłaściwy, dlatego, że nie może być tak, że ktoś kończy studia, robi aplikację i zostaje sędzią, mając lat 25, nie mając zielonego pojęcia o życiu, żadnego doświadczenia, żadnej perspektywy życiowej, czy takiej głębszej, to powinni być ludzie, sędziami powinni być ludzie, tak jak jest w niektórych krajach, którzy byli w zawodzie prawniczym, albo jako oskarżyciele, albo jako adwokaci, przez wiele lat i mają pewną wiedzę, tak powiem, życiową, praktyczną i doświadczenie w zawodzie, a nie prosto, że tak powiem, ze studiów sądzić, właśnie wydawać wyroki takie, czy ma pan siedzieć za kartami, czy też nie.
Jeżeli będzie taka koincydencja zdarzeń, że koalicja PSL, PO, SLD uzyska większość nie tylko zwykłą, ale także taką większość 3/5, która pozwala stawiać polityków przed Trybunałem Stanu, to pana zdaniem ktoś z obecnej ekipy powinien stanąć przed tym Trybunałem?
Tak, no jednak te osoby, które łamały konstytucję, powinny, tylko że ja mam bardzo sceptyczny stosunek do instytucji Trybunału Stanu, bo ja znam historię i Trybunał Stanu istnieje od okresu międzywojennego. Już w latach 20. został powołany. I od tego czasu, proszę sobie wyobrazić, to jest prawie 100 lat, i od tego czasu skazano wszystkiego dwie osoby i to za przestępstwa natury sprzedaży alkoholu nielegalnie.
Emil Wąsacz.
No to jest, Emil Wąsacz jest oskarżony, czy też stoi, a jeszcze nic z tego nie wynikło. Było parę osób, nawet przed wojną był jeden polityk. Tak, no ale to jest niepoważne. Jeżeli jakikolwiek sąd, jakby się nie nazywał, niech się nazywa Trybunał Stanu.
Panie profesorze, Jarosław Kaczyński, czy zasłuży na Trybunał Stanu pana zdaniem?
Jarosław Kaczyński jako szeregowy poseł nie może stanąć przed Trybunałem Stanu. Może stanąć pan prezydent Rzeczypospolitej.
Zasłużył sobie Andrzej Duda?
Za to, że nie przyjął, że pierwszy złamał konstytucję, nie przyjmując przysięgi od trzech legalnie wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ale ja nie jestem w ogóle zwolennikiem Trybunału Stanu, bo jest to ciało, które jest
to głosowania
niepoważne.
Pan profesor by podniósł rękę za czy przeciw.
Do czego?
Taki wniosek przed Andrzej Duda przed Trybunał Stanu. I przychodzi głosować posłowi, profesorowi,
To zależy, jakby to było sformułowane, bo ja nie będę wydawał tutaj pospiesznych wyroków, dlatego, że ja mówię, cała ta instytucja mi się nie podoba, dlatego, że jest kompletnie nieefektywna, a jeśli instytucja istnieje lat 90 i nie spełnia się, nie sprawdza się, to powinna zostać zastąpiona innym, lepszym systemem. Ja bym tutaj w tę stronę szedł raczej niż do Trybunału Stanu wszystkich
starych. Krytykapolityczna.pl jest taki portal, nawet całkiem ciekawy czasami. Tam tekst Magdaleny Okraski, tytuł jest taki: mam lewicowe poglądy, w niedzielę zagłosuję na PiS. Ja państwu ten tekst streszczę. PiS to pierwsza partia, zdaniem pani, która publikuje na Krytyce Politycznej, która zrealizowała swoje obietnice, obiecała transfery społeczne, obiecała minimalną pensję godzinową, wykonała i pani, która ma lewicowe poglądy, pójdzie zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość.
Ale to mnie wcale nie dziwi, dlatego że PiS jest partią lewicową, nie żadną konserwatywną. To jest partia socjalistyczna i bardzo wiele osób, które głosuje na SLD, świetnie by się odnajdywało w niektórych politykach PiS-u. Znaczy,
jak pokazują sondaże, większość Polaków oczekiwała takiego socjalnego zwrotu.
No tak, dlatego że jak to chyba kiedyś pan premier Tusk powiedział, każdy premier Polski musi być socjaldemokratą. Prawda? Więc tutaj jest ten element socjalny i on jest bardzo wyraźny w działaniach Prawa i Sprawiedliwości i jest bardzo wyraźny wśród wyborców SLD. No więc ja się absolutnie nie dziwię, że ktoś, który ma tendencję...
I wśród wielu wyborców PSL-u, którzy odpłynęli chociażby w wyborach do Europarlamentu właśnie do PiS-u.
To był zupełnie inny powód, dlatego że wariactwo, które zafundowała nam Lewica, robiąc skandaliczne manifestacje, ja nie mam nic przeciwko marszom równości, mogą chodzić po mieście i mogą się domagać równouprawnienia. To jest zupełnie normalne. Natomiast robienie sobie kpin z uczuć normalnych ludzi w Polsce, którzy w większości są katolikami, te waginy zamiast twarzy Matki Boskiej i inne tego typu wystąpienia, spowodowały, że uderzyły one w coś w środku takich najpodstawowych wartości wielu Polaków.
Sam tego chciałeś, Grzegorzu Dyndało. No to ja tego nie chciałem. Nikt państwa jako PSL-u nie wpychał do koalicji europejskiej siłą.
No ale myśmy do wyborów europejskich szli zupełnie innymi hasłami. I kwestie światopoglądowe miały być poza, ponieważ nie decydowane są one w Brukseli, tylko w Sejmie i w Senacie. Partie lewicowe z kompletnego braku rozsądku, bo skończyło się to ich porażką, naszą też niestety, spowodowały, że nasz elektorat, który jest tradycyjny, konserwatywny, chrześcijański, wierzący, nie kler, ale pro wartości chrześcijańskie, poczuł się dogłębnie urażony. A jak się poczuł dogłębnie urażony i ich wartości zostały zakwestionowane, to poszedł głosować w takich liczbach, których nie spodziewał się zarząd Prawa i Sprawiedliwości. Przecież wystawiono jako kandydatów na europosłów ministrów i potem była panika, co zrobić, bo nagle ministrowie odchodzą, a oni nie mieli być wybrani.
No jak więc chociażby to, minister Rafalska.
No na przykład. No właśnie, na przykład minister Rafalska. No, i to jest to, powodem tej porażki był mobilizacja elektoratu, który był dość pasywny może uprzednio, ale nie chce, żeby mu zabierano jego podstawowe wartości.
Profesor Władysław Teofil Bartoszewski był gościem Popołudnia Wnet. Panie profesorze, na koniec jaka będzie frekwencja, jak pan to przewiduje, jakie będą wyniki?
No dzisiaj byłem w programie radiowym z przedstawicielami grup rządowych, jak i opozycji sześć osób się zgadzało, że to będzie między 55 a 60 kilka. To znaczy jest najprawdopodobniej 57, 58, 60, może to powyżej 60%.
Dużo nam jeszcze brakuje do drugiej RP. Wtedy w pierwszych wyborach to było równo 100 lat temu, no trochę 100 i 6 miesięcy lat temu frekwencja była 76%. W 19 roku, 1900.
To mnie nie dziwi, ponieważ to było odzyskanie niepodległości. Mimo, że wielu ludzi było analfabetami, nie bardzo były świadomymi, natomiast
frekwencja w drugiej RP 68%.
I oni byli bardziej obywatelscy niż obywatele trzeciej RP. Bardzo mi przykro.
I to jest ten smutny wniosek. Profesor Władysław Teofil Bartoszewski był gościem Popołudnia Wnet, lider listy PSL Koalicja Polska w Warszawie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I oddajemy głos do Krakowa.
Na barce Stefan Batory. Gościmy profesora Janusza Kaweckiego, ministra, członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam serdecznie pana redaktora, witam słuchaczy Radia Wnet.
Trochę pan profesor się uśmiechał, słuchając wypowiedzi kandydata na posła z ramienia PSL-u. Dlaczego?
Ja zawsze ze spokojem i z umiarem spoglądam na tę dyskusję, która odbywa się przed wyborami. Trzeba mieć pewien dystans do tego wszystkiego, co politycy oferują. Wiadomo, że jedni są wiarygodni, bardziej wiarygodni, inni mniej, ale to się sprawdza w trakcie kadencji, w trakcie roku, a nie w ciągu miesiąca, tygodnia przed wyborami. I dlatego słucham, każdy tam coś oferuje, jak w sklepiku, na bazarze, a my jesteśmy w bardzo miłym, mobilnym studio w Krakowie. Pierwszy raz tutaj jestem i tak spoglądam na to słońce, które zza okna do nas tutaj zagląda i muszę przyznać, że bardzo miła atmosfera, bo za plecami mam Wawel.
Jesteśmy w Krakowie, jesteśmy w Warszawie. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznała nam koncesję Radiu Wnet, Radiu Dwóch Stolic, koncesję we Wrocławiu, w Szczecinie i w Białymstoku. Bardzo serdecznie chcielibyśmy panu profesorowi za to podziękować i mam nadzieję, że udaje nam się tworzyć to, co obiecaliśmy w koncesji radio, wspólnototwórcze radio z wieloma elementami na wielu płaszczyznach i na wielu poziomach starających naszych, starającego się mówić do naszych słuchaczy i żyć razem z naszymi słuchaczami, dlatego jesteśmy na Barce. Jeżeli Państwo słuchają teraz Radia Wnet i są Państwo w Krakowie, zapraszamy. Barka Stefan Batory, bardzo miły spacer od Wawelu czy od hotelu Sheraton.
Chciałbym do tych wypowiedzi z tymi podziękowaniami pana redaktora się odnieść, że my nie robimy dla pochwał, dla podziękowań. My po prostu powinniśmy wykonywać zadania, które są zapisane dla regulatora w ustawie. A w ustawie jest między innymi mowa także o zapewnieniu, Rada Krajowa ma zapewnić pluralizm. Pluralizm we wszystkich sprawach, a więc między innymi także i w tych, o których pan przed chwilą powiedział, a które zapisaliśmy w ogłoszeniu konkursowym podanym przez przewodniczącego. I takie jest właśnie zadanie, żeby jeszcze powstawały nowe ośrodki nadawcze, nowi nadawcy, którzy będą wypełniać rolę dotychczas w mniejszym stopniu podejmowaną przez dotychczasowych nadawców.
Jeżeli pan profesor mówi o pluralizmie, to jak pan profesor ocenia postawę mediów w czasie tej kampanii wyborczej w roku 2019?
No myślę, że jest więcej informacji dla wyborców z różnych mediów, bo trzeba popatrzeć przez pryzmat różnych mediów, dzięki temu, że te największe, my je określamy w grupie top 4, nie wszystkie mówią jednym głosem. Są zróżnicowane te głosy, a nawet są wzajemnie znoszące się, przeciwne. I to jest dobrze, bo wyborca może otworzyć jednego nadawcę radio czy telewizję, posłuchać stąd, posłuchać stamtąd. Mnie kiedyś dawniej, jak nie było tego w tych największych mediach pluralizmu, to koledzy mówili w środowisku, w którym się obracałem, że oni słuchają w taki sposób. Najpierw jednego nadawcę komercyjnego, bo tak tam te informacje były przekazywane, potem drugiego, potem publicznego, no a potem mówią, przechodzimy jeszcze o 20 do wysłuchania Radia Maryja i wtedy mamy pełny obraz tych odniesień nadawców, a jednocześnie możemy swoją opinię o sprawie, która jest przedstawiana, bo niekiedy nawet nie jest przedstawiana w niektórych mediach, wyrobić. No i to jest dobrze, to jest właśnie ten pluralizm, choć przyznam, że gdy zaczynaliśmy kadencję, to współczynniki, które wskaźniki, są takie wskaźniki, Media Monitor Pluralizm, które pokazują, czy jest zagrożenie dla pluralizmu. To są światowe, ogólnoeuropejskie i zastosowaliśmy takie wskaźniki, no i one wyraźnie pokazywały o zagrożeniu.
Z jakiej strony płynącym?
No to, że tych czterech największych przez przejmowanie jeszcze innych, powodują, że ich udział w całym przekazie medialnym staje się coraz większy. Jeśli przekracza 50% czwórki, tej największej, to już jest bardzo duże zagrożenie. A wzrastanie tego wskaźnika powoduje, że to zagrożenie jeszcze jest większe. I znając to, no staraliśmy się przeciwstawiać tym koncentracji w mediach, no ale nie mamy narzędzi. W ustawie jest napisane, w artykule 6, ustęp 1, że Krajowa Rada ma dbać o pluralizm, o zapewnienie pluralizmu, ale nie dostaliśmy narzędzi. Miały być te narzędzia na początku kadencji przyjęte, nawet dyskusje w komisjach sejmowych się odbywały, a Krajowa Rada na prośbę tychże komisji, a także wyrażoną przez ministra kultury, przygotowywała propozycje korekty, zmian, poprawek dotyczących ustawy, które by na to pozwoliły. No i w pewnym momencie znalazły się te materiały, jedni mówią w zamrażarce, inni mówią w szufladzie, no po prostu czekają na taki czas, w którym będzie zgoda polityczna większej grupy ludzi.
Takiej wizji, którą przedstawił pan profesor pluralizmu w polskich mediach, nie podzielają ani organizacje dziennikarskie, z którymi ma kontakt Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, ani Rada Europy. Oni patrzą na telewizję publiczną i mówią, telewizja publiczna jest telewizją prorządową, rządową, to jest niezgodne z normami Unii Europejskiej. Co by pan na takie zarzuty odpowiedział, a może pan profesor się z takimi zarzutami zgadza?
To znaczy, można by było się zgodzić z tym wtedy tylko, gdyby spośród innych nadawców była równorzędna grupa tych, którzy przedstawią poglądy z różnych stron. A jeśli jednak popatrzymy na tę grupę czterech największych, mówimy o telewizji, ale także i to dotyczy radia, to wówczas ta telewizja publiczna też w tym się mieści. I gdyby ona znalazła się w tej czwórce mówiących tym samym głosem, to praktycznie nie ma pluralizmu. I dlatego ten pluralizm, wydaje mi się, że obecnie jest zapewniony przez fakt, że publiczne media podają trochę wyraźnie inne spojrzenie na przykład
media
niż te media, które na przykład są TVN-em, Discovery czy Polsat.
Panie profesorze, za chwilę wrócimy do rozmowy. Profesor Janusz Kawecki, minister, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jest w naszym studiu na Barce w Krakowie, a Łukasz Jankowski jest w Warszawie. To jest Radio Dwóch Stolic. Łukasz.
Dzień dobry Państwu, jestem, ale przez Kraków do Warszawy, a z Warszawy gdzieś do Gliwic, gdzie pędzi samochodem w trakcie kampanii Borys Budka, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu. W tej chwili do Świętochłowic na galę wręczenia nagród społecznikom, także cieszę się, że mogę być Państwa gościem.
Bo wczoraj w Świętochłowicach był premier Mateusz Morawiecki, a pan poseł się ściga z premierem o wynik.
Tak, dokładnie. Dzisiaj pan premier już ze Śląska wyjechał, natomiast ja cały dzień w swoim okręgu. Wyborcy rozstrzygną w niedzielę, kto w tym wyścigu będzie miał palmę pierwszeństwa.
Co było główną emocją tej kampanii wyborczej?
To krótka kampania, niestety bez takich debat regionalnych, jedynek. Żałuję, że pan Mateusz Morawiecki jako kandydat tutaj na Śląsku nie zdecydował się na taką debatę, bo myślę, że byłoby bardzo interesujące dla naszych wspólnych wyborców, żeby jednak zmierzyć się na argumenty, żeby pewne wątpliwości rozwiać, by móc naprawdę rzetelnie porozmawiać o Śląsku, więc nad tym ubolewam, że takiej debaty nie było. Oczywiście jak to każda kampania, staramy się być wśród ludzi, rozmawiać, ściskać dłonie, no i wyborcy ocenią, kto w tym wyścigu jest lepszy.
Pani marszałek Kidawa-Błońska jako lider, jako ewentualny premier sprawdziła się w tej kampanii?
Tak, pani marszałek prowadzi bardzo pozytywną, pogodną kampanię. Jest osobą, która wzbudza zaufanie. Jest osobą, która swoim życiorysem, ale także usposobieniem pokazała, że na zgodzie można budować, że tak jak gdy była marszałkiem Sejmu, tak i teraz pokazuje, stara się uwypuklić to, co nas wspólnie może łączyć. I myślę, że wyborcy docenią właśnie ten sposób prowadzenia kampanii wyborczej.
Ale gdzieś tam obok, albo w tle, albo tuż za, zawsze jest Grzegorz Schetyna, tak jak to było na konwencji w Łodzi przed niespełna godziną, tu już przekaz był ostrzejszy.
Grzegorz Schetyna jest osobą, która znana jest z tego, że potrafi twardo powiedzieć jak jest. To jest osoba, która ma wielkie doświadczenie polityczne, która nie daje się nabierać na PR-owskie sztuczki naszych przeciwników i ma obowiązek, by konkretnie wskazywać na te zagrożenia, które są przed nami. Ja przed chwilą słyszałem w tle rozmowę dotyczącą na przykład telewizji publicznej w Państwa Radiu, ale kilka minut wcześniej miałem okazję przez chwilę obejrzeć fragment programu w telewizji publicznej i szanowni Państwo, to jest rzecz niebywała. Na ileś naście materiałów, które były pokazane, są wypowiedzi tylko i wyłącznie przedstawicieli obecnej władzy. To znaczy, to nie jest telewizja informacyjna, to jest biuletyn partyjny, który w kampanii wyborczej spowodował, że nie mamy żadnej równości, jeśli chodzi o dostęp do informacji. W mojej ocenie to jest złamanie ewidentnych standardów, jeśli chodzi o to, jak powinny wyglądać media publiczne. I jeszcze jedno, co jest bardzo ważne, Telewizja Polska do teraz nie wykonała prawomocnego wyroku sądu, który nakazał na jej stronie internetowej umieścić sprostowanie i utrzymywać je przez 7 dni. Sprostowanie, w którym odkłamuje to, co powiedziała na mój temat. No ale to dlatego
kwestia
cieszę się,
słynnego paragonu i recepty za dwa opakowania leku, który jednak jest refundowany.
W tym przypadku nie jest refundowany, co więcej, refundowany jest dopiero od 1 września i to tylko przez 110 dni. Natomiast ja wskazywałem na konkretny przypadek konkretnego dziecka, którego rodzice zmuszeni byli przeprowadzić zbiórkę publiczną, 4-letnie dziecko po przeszczepie wątroby. W jego przypadku nie ma i nie było refundacji, w związku z czym informacja była prawdziwa. W żadnej części wypowiedzi nie odnosiłem się do ogółu przypadków. Co więcej, zgodnie z informacją dotyczącą tego leku na stronie Ministerstwa Finansów przyznano mi rację, ale najważniejsza rzecz. Mam dwa prawomocne orzeczenia sądów, które nakazują przeproszenie zarówno panu Perejrze, jak i nakazują to zrobić telewizji publicznej.
To już na koniec ostatnie pytanie w tej krótkiej rozmowie, na ostatniej prostej kampanii. Panie pośle, kwestia uznania wyniku wyborów, bo pojawiały się takie informacje, że ten fakt, że telewizja publiczna wygląda tak, a nie inaczej, może skłaniać opozycję do tego, żeby powiedzieć, że te wybory nie były ważne.
Znaczy te wybory nie są uczciwe, to jest wiadome. Ta kampania wyborcza bazuje na kłamstwie, propagandzie i absolutnie tutaj nie ma możliwości, by uznać, że była równość szans, bo telewizja publiczna zamieniła się w biuletyn informacyjny partii rządzącej i to oczywiście obserwatorzy niezależni będą mogli zobaczyć te wszystkie programy, czy to wszystko, co działo
pozostaje
się na antenie TVP.
Pytanie, czy Andrzej Duda miał także uczciwe wybory, panie pośle, bo Andrzej Duda miał wszystkie... wszystkie trzy telewizje przeciwko sobie.
Nigdy w historii nie było takiej propagandy. Oczywiście mówię po 89 roku. Andrzej Duda miał równe szanse. Co więcej, nikt nie szkalował kandydata i nie przypominam sobie, by jakikolwiek pracujący wtedy w kampanii wyborczej dziennikarz miał prawomocne orzeczenie za kłamstwa. Przypomnę, że zarówno pan Pereira, jak i pan Gmyz, jak i telewizja publiczna prawomocnymi orzeczeniami sądów muszą prostować swoje kłamstwa. W kampanii 4 lata temu, kampanii pana wówczas kandydata, teraz prezydenta Andrzeja Dudy, nie było, przynajmniej nie przypominam sobie, jeśli tak było, to proszę
Tomasz,
mnie sprostować.
Tomasz Lis i cytowanie fałszywego konta twitterowego i wiele innych przypadków możemy pokazywać, jak dziennikarze ówcześni telewizji publicznej łamali standardy, a czasami być może także zapisy prawne. Jest głos z Krakowa od Krzysztofa Skowrońskiego. Zrobimy teraz próbę techniczną, panie pośle i panie redaktorze.
Oczywiście.
Nie wiem, czy pan poseł słyszy Krzysztofa Skowrońskiego, czy nie słyszy.
W tej chwili nie słyszę.
Jeszcze,
a teraz?
Jeszcze jedno pytanie. Jeszcze jedno pytanie, bo pan mówiąc o mediach koncentruje się na telewizji publicznej. A dlaczego pan nie mówi o tym, co się dzieje w telewizji prywatnej? W jaki sposób telewizja prywatna relacjonuje życie społeczne, życie polityczne w Polsce?
Bo tym różni się telewizja prywatna od publicznej, o czym pan jako, o ile się nie mylę, szef Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich powinien wiedzieć, że telewizja publiczna realizuje misję i powinna być zawsze obiektywna. Co więcej, z pieniędzy polskich podatników blisko 2 miliardy złotych poszło na tą bardzo ordynarną propagandę, która ma na celu jedną rzecz, żeby ta władza nigdy nie przestała rządzić, bo wie doskonale, że jeżeli
dobrze, panie pośle,
zostaną przywrócone pośle, elementarne na standardy kontroli tej władzy, to wówczas wiele z tych osób, które łamie prawo, po prostu trafi za kratki.
Na chwilę pytanie, ale jak pan ocenia telewizję TVN? Czy telewizja TVN rzeczywiście pana zdaniem relacjonuje życie polityczne w Polsce takie, jakim ono jest, czy też uprawia propagandę?
Gdyby nie telewizja TVN, to nie dowiedzielibyśmy się o wielu aferach, które dotyczą polityków.
Gdyby nie
tego
telewizja
rządu.
TVP, gdyby nie TVP, też byśmy się o wielu aferach teraz nie dowiedzieli, które dotyczą opozycji, panie pośle. No to jest jakiś rodzaj symetrii, ale czy powiedział pan, propagandę uprawia telewizja publiczna, a czy propagandę uprawia TVN, czy jej nie uprawia?
Panie redaktorze, szanowni państwo, raz jeszcze podkreślam, telewizja publiczna została zobowiązana prawomocnym wyrokiem sądu do tego, by prostować swoje kłamstwa. Nie słyszałem, by w tej kampanii był jakikolwiek wyrok sądu czy postanowienie w stosunku do innych mediów, między innymi których nazwę pan redaktor wymienia. Znaczy, to jest weryfikacja faktów kontra właśnie takim abstrakcyjnym zarzutom. To telewizja publiczna ma obowiązek prostować kłamstwa na mój temat. To Gmyz i Pereira, którzy uznają się za dziennikarzy tej telewizji, mają prostować swoje kłamstwa na temat Krzysztofa Brejzy i na mój temat. I tym się właśnie różnimy. Nie słyszałem. Jeżeli telewizja TVN podawała nieprawdę, to dlaczego nie ma procesów w trybie ale wyborczym? No jakoś z kolei ja bym, z takim chciał właśnie dlatego, że chyba ma prelację.
To ja bym chciał przypomnieć panu posłowi, że w 2015 roku wszystkie media były mediami stronniczymi, które sprzyjały wtedy rządzącym koalicji PO-PSL. Tak było w TVN-ie i tak było w telewizji publicznej. Są to na to dowody, są na to rozmaite statystyki. Media z prawej strony zajmowały bardzo niewielką niszę, jeśli chodzi o tworzenie, jeśli chodzi o możliwość dotarcia. Politycy Prawa i Sprawiedliwości nie mogli własnym głosem wtedy mówić, a teraz politycy Platformy Obywatelskiej mogą, bo kiedy popatrzymy na rynek radiowy czy na rynek telewizyjny, mają państwo większy dostęp do mediów niż politycy Prawa i Sprawiedliwości w tej chwili, co nie oznacza, że uważam, że telewizja publiczna jest w tym miejscu, w którym być powinna. To jeszcze dodam to jedno zdanie.
A czy raz jeszcze chcę podkreślić, że wszelkie statystyki, które porównują telewizję publiczną z 2015 roku, chociażby dostęp polityków opozycji, a w tej chwili do tych, które są, to absolutnie przeczą tej tezie. Mniej więcej proporcje, które wówczas były, to było 60-40 dla opcji rządzącej, 55-45. W tej chwili to jest ponad 80%. Wystarczy zobaczyć obecność polityków opcji rządzącej w mediach. Ale jest jeszcze jedna bardzo istotna kwestia, panie redaktorze, na którą należy zawsze zwracać uwagę. Otóż telewizja publiczna, jej misją jest podawanie informacji, a nie komentowanie. I proszę zwrócić uwagę na jedno. Gdy mieliśmy słynną aferę taśmową, słynną aferę, do której do teraz nie wiadomo, kto za tym stał i jakie służby, to telewizja publiczna to relacjonowała. Czy telewizja publiczna podawała informacje rzetelne o kamienicy Banasia, o żądaniu łapówki w przypadku KNF-u, czy podawała rzetelne informacje o pracownicach Narodowego Banku Polskiego zatrudnianych?
Ale czy telewizja, ale czy jest pan pewny, bo jeśli chodzi o kamienicę Banasia, że telewizja TVN podawała rzetelne informacje? Przecież sprawa jest w sądzie. A propos spraw sądowych, tylko tyle, że nie jest w trybie wyborczym i nie może być rozstrzygnięta. Ponieważ mamy dobre połączenia, jest profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w studio, to też możemy go dopuścić do głosu. Panie profesorze.
Ja, proszę państwa, tak ze spokojem słucham tych wywodów pana posła, bo po prostu już przyzwyczaiłem się do różnych tego typu wywodów. Natomiast spoglądam dlatego ze spokojem, ponieważ ja jestem od dzieciństwa, tak to można określić, bezpartyjny. Nie patrzę przez pryzmat partii. Patrzę przez pryzmat dokonań, dobrych owoców. Jeśli te owoce są, to mogą być pochwalone. Jeśli byłyby owoce złe, no to powinny być zganione. Jeśli każdy ma swoją także możliwość pamiętania. Ja z kolei jako przedstawiciel organu regulatora muszę sięgać do dokumentów, a nie do tego, co ktoś pamięta, jak to było przed rokiem, 10 latami, 3 czy 5. I dlatego, jeśli mielibyśmy podjąć dyskusję w tym momencie o tym, czy było 3 lata temu, jakie były zasady, ile było wypowiedzi, jeszcze ważne jest, kto się wypowiadał, bo można zaprosić kogoś z innego ugrupowania, kto po prostu nie będzie miał, nie zna wszystkich argumentów, wobec tego jest niepełnym reprezentantem, ale co najistotniejsze, czy państwo zdajecie sobie sprawę, że przez długi okres czasu poprzedzający kampanię była taka decyzja kierownictwa Platformy Obywatelskiej, że nie będą uczestniczyć w żadnych audycjach dotyczących prowadzonych w TVP. Wobec tego sięgnięcie na przykład do procentowego czy godzinowego udziału reprezentantów poszczególnych ugrupowań musi być wtedy skażone. I na to skażenie nie wpływa wtedy nadawca, tylko wpływa ten, kto nie uczestniczy w takim, podejmuje decyzję o nieuczestniczeniu.
I to myślę, być może z ograniczeń czasowych będzie ostatni głos w tej dyskusji. Jeszcze może pan poseł odpowie.
Szanowni państwo, ja chcę jeszcze jedną rzecz przypomnieć panu profesorowi, że jest niewykonany wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który wyraźnie stwierdza, że tak zwana Rada Mediów Narodowych jest, ta ustawa jest niekonstytucyjna. Co więcej, narusza uprawnienia organu, który pan profesor reprezentuje. Otóż w Polsce Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji została całkowicie, jej rola została całkowicie ograniczona przez obecną władzę. Czy to jest normalne, że w Radzie Mediów Narodowych, która wybiera prezesa telewizji publicznej, zasiadają posłowie, tacy jak pani Lichocka czy pan Czabański, którzy później w tej w telewizji są stałymi gośćmi i oni mają kontrolować prezesa. Panie profesorze, szanowni państwo, to co zrobiono po 2015 roku z mediami publicznymi, to jest karykatura mediów publicznych. Ja ubolewam i żałuję, że pan profesor musi być w organie, który zgodnie z konstytucją ma określone uprawnienia, a co do którego uprawnienia zostały praktycznie ograniczone do zera właśnie dlatego, że wprowadzono partyjną Radę Mediów Narodowych.
Panie profesorze, po takim zdaniu musi pan jeszcze chwilę być przy telefonie, bo musi być replika. Panie profesorze.
Panie pośle, ja się po prostu dziwię, że pan jako uczestnik organu ustawodawczego do mnie ma o to pretensje.
Nie,
my
ja
jako
mogę
organ
współczuć.
Regulator
ja mogę
realizujemy to,
panie
co żeście państwo jako posłowie ustalili.
No nie
wobec
my,
tego
panie
mówienie,
profesorze.
Że nie ma... No ale nie można w ten sposób do mnie tego odnosić. Niech pan do siebie, do swego sumienia i do tych, którzy z panem uczestniczą w parlamencie.
Ale panie
czy
profesorze.
Zrealizowaliście postanowienie Trybunału Konstytucyjnego? Jak pan sięgnie do sprawozdania Krajowej Rady, to tam żeśmy się na ten temat jednoznacznie wypowiedzieli.
Dlatego
i powiedzieli,
raz...
że...
Ale
no wobec tego, co to jest
ja
do Krajowej Rady
do
odnoszone?
Pretensji.
Bez sensu. No właśnie,
jeszcze,
to do pana są
panie profesorze, ja raz jeszcze podkreślam, mogę tylko współczuć, że rola Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji została przez
proszę
pisowską
nie
większość,
mówię nie,
grzecznie
nie ma
przez parlament, natomiast przez pisowską większość absolutnie zmarginalizowana. Co więcej, to myśmy zaskarżyli ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, który przyznał nam rację. I tu, panie profesorze, absolutnie nie mam do pana pretensji, bo pan zasiada w konstytucyjnym organie.
Ale
natomiast
to
kompetencje,
ja panie,
które przypisano partyjnej Radzie Mediów Narodowych, ograniczają wasze kompetencje. To jest rzecz niebywała w demokratycznym kraju i mogę raz jeszcze tylko współczuć, bo pan akurat nie uczestniczył w tym, ale mówienie, że to ja jako członek parlamentu za tym stoję, no to chyba już zupełnie jest odrazione.
Jest? Nie. Ja panu powiem, że można było poszukać innych rozwiązań i takie rozwiązania także i Krajowa Rada, nie że od razu przechodzą te uprawnienia do Krajowej Rady, ale że Krajowa Rada zgodnie z konstytucją będzie miała ostatni głos w tej sprawie. Natomiast organ, o którym pan wspominał, Narodowa Rada Mediów, to jest organ złożony nie tylko z posłów, ale także z przedstawicieli. Jest pan Braun, jest przedstawiciel Kukiza, także przepraszam, ale to są i trzeba przedstawiać argumenty. Trzeba
panowie, obawiam się, że w tej
my się zgadzamy lub nie zgadzamy. Członków z tego trzech to posłowie PiSu. Koniec, kropka. I to
tak,
pokazuje
tak, panie
wybór
pośle,
Kurskiego,
tak, panie pośle.
Wybór zarządu. Znaczy, no koniec, tu nie ma dyskusji. Natomiast współczuję, bo moim
panie pośle,
zdaniem
jeżeli
Rada
platform...
Mediów powinna zostać zlikwidowana i przywrócona konstytucyjna rola Krajowej Rady.
Panie pośle, to jeszcze pytanie z Krakowa i będziemy kończyć. Krzysztof Skowroński.
Pytania już nie będzie, tylko stwierdzenie, bo orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, na które powołuje się pan poseł, świadczy o tym, że Trybunał Konstytucyjny działa, no bo skoro orzeka inaczej niż chciałaby większość parlamentarna, znaczy, że działa, że tutaj system
ale
jest działający.
Ale to jest, panie profesorze, panie redaktorze, stary Trybunał, no nie wprowadzajmy w błąd, to jest przed Przyłębską, to jest zablokowaniem przez PiS, stare orzeczenie Trybunału, no na Boga, no nie można już w ten sposób traktować naszych słuchaczy. Jeszcze pan redaktor, który powinien podawać informacje obiektywne. Po tym orzeczeniu zablokowano Trybunał Konstytucyjny. Tu się jeszcze udało, że niezależny Trybunał zbadał ustawę o Radzie Mediów Narodowych.
To na koniec, panie pośle, co się stanie przez ostatnie 5 godzin kampanii, co będzie robić Platforma, czy jeszcze macie jakiś przekaz dla Polaków?
Mamy przekaz pozytywny, apelujemy o to, by iść do wyborów, by wybrać Polskę bez podziałów, by wybrać Polskę, w której lider partii rządzącej nie mówi o tym, że ktokolwiek będzie przeciwko niemu, to będzie eliminowany z życia publicznego. Mam nadzieję, że Polacy wybiorą Polskę bez podziałów, Polskę, która będzie dumnym krajem w Unii Europejskiej, która nie będzie dzieliła Polaków i
chociaż
mam nadzieję, że tak.
Pisowska szarańcza też się...
O eliminowaniu z życia publicznego nie było mowy. I tu muszę zaprotestować.
Ja już nic nie słyszę, przepraszam
16:53, Borys Budka przy telefonie. Dziękuję bardzo, panie pośle,
dziękuję,
za tą rozmowę,
słuchaczy,
która poszła w ciekawym kierunku. A ja oddaję głos do Krakowa, gdzie, jak państwo wszyscy dobrze słyszą, jest i Krzysztof Skowroński, i pan profesor.
I Tomasz Wybranowski, panie profesorze, zdanie jeszcze jedno komentarza, którego już nie słyszę, czyli nie powinno być polemiczne w stosunku do tego, co powiedział pan poseł Budka.
Ja ostatnie zdanie, tak? Ostatnie słowo.
Ostatnie słowo.
Ostatnie słowo. W tym ostatnim słowie muszę powiedzieć, że trzeba spoglądać przede wszystkim na to, jakimi owocami dotychczasowej pracy każde ugrupowanie się legitymuje. I to jest najważniejsza sprawa. I każde z istniejących ugrupowań, działających, było znane. Wszyscy żyjemy jeszcze, i ci wyborcy także, w takim okresie, że wiedzą, co dotychczas czynili i czynią. Jedni, drudzy, trzeci i czwarci. I patrzeć na to, a nie na to, czy pięknymi słowami zagłuszymy przeszłość. Każda przeszłość pokazuje, czy były dobre owoce, czy były złe owoce. Dobre owoce rodzi dobre drzewo. Złe owoce, drzewo do, no nie wycięcia, ale to nie ma co wycinać, tylko trzeba naprawić.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę w Popołudniu Wnet. Chyba że Tomasz Wybranowski szykuje się z jakimś pytaniem.
Takim pytaniem łagodnym, ale panie profesorze, jeżeli pan pozwoli, ja przypomnę sobie.
Dziękuję
jako uczestnik Marszu Niepodległości 2.12 i panu posłowi Borysowi Budce przypomnę, jak był chociażby relacjonowany Marsz Niepodległości w roku 2011 czy w 2012, nie mówiąc o roku 2014, to tak ku przypomnieniu. Natomiast takie pytanie, bo też oczywiście Krajowa Rada Radiofonii zwraca uwagę, co mnie jako polonistę cieszy, człowieka po zawodówce UMCS-u, jak mawialiśmy z radością i z uśmiechem, czyli kwestia cytatów i frywolności w języku polskim. Oczywiście jesteśmy jako Radio Wnet za tym, aby wychwaszczać z języka polskiego, z języka mediów skróty, anglicyzmy i tego typu rzeczy. Skąd, panie profesorze, na przykład w Radiu Wnet nie mówimy Airplay czy Powerplay, tylko mówimy Częstograj. Natomiast pytanie pod kątem czystości języka polskiego. Czy jeżeli cytujemy na przykład wybitnego poety w jakimś utworze muzycznym, gdzie pojawia się słowo na D, które funkcjonuje w słowniku języka polskiego, to jest nadużycie, czy jest możliwe coś takiego?
To znaczy jest coś innego. W słowniku wiele wyrazów występuje. Ja nawet mam słownik, bo w taki się zaopatrzyłem, słownik wulgaryzmów.
Dokładnie.
I w ale z kolei ustawa nakazuje, jest taki artykuł, który nakazuje eliminowanie wulgaryzmów i wielu nadawców, jeśli stwierdzimy, że występują wulgaryzmy, to zostaje upomnianych, a nawet i ukaranych, może mniej ukaranych, ale przede wszystkim upomnianych i wezwanych do zaniechania tego typu działań. Bowiem każde, nawet transmisja sportowa, której gdzieś tam słychać okrzyki, no wulgarne, to wcale nie oznacza, że te okrzyki na żywo przekazywane gdzieś tam muszą być słyszalne i widoczne. Możliwości wyciszenia tej widowni, która może w taki sposób reagować, są przecież techniczne i powinny być zastosowane przez nadawcę. Staramy się, żeby tych wulgaryzmy wyplewić z naszych mediów. Nie zawsze wszystko się odkryje, ale bardzo dobrze się dzieje, że często o tych wulgaryzmach piszą słuchacze w skargach.
Mm-hmm. Czyli też cytaty poetyckie raczej po 22.
Tak jest. Jeśli ktoś chce, to niech sobie w duchu...
To może sobie w duchu teraz dośpiewamy. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę na Barce w naszym studiu mobilnym, jak nazwał pan profesor, profesor Jakawecki, minister, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, był gościem. A teraz, Tomaszu, co sobie wyśpiewamy?
Czy pan profesor lubił Stary Dobry Manam z Markiem Jackowskim,
bardzo
z Karą Jackowską? No to
bardzo
z tej niezwykłej płyty. Pod niebem Krakowa znaki szczególne. Kraków, 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 ocean wolnego czasu. Specjalnie dla pana profesora.
Dziękuję serdecznie.